Otwórzmy oczy, o Panie. Taki tytuł konferencji, ale rozpocznę od tekstu Pisma Świętego. Posłuchajcie. Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kitim i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce objął panowanie najpierw nad Helladą. Prowadził wiele wojen, zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. Przeszedł aż na krańce świata, a nabrał łupów od wielu narodów. Cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wbiło się w pychę. Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami i ich władcami, także płacili mu daniny. Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć. Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani i jeszcze za życia rozdzielił pomiędzy nich swoje królestwo. Aleksander umarł po 12-letnim panowaniu, a jego wodzowie objęli władzę, każdy nad swoim działem. Po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie, po nich zaś ich synowie przez wiele lat i dokonali wiele złego na ziemi. Z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu. Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w 137 roku panowania greckiego. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i im się zaprzedali, żeby robić to, co złe. Kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską i że w ten sposób będzie królem nad dwoma państwami. Wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą i silną flotą i prowadził wojnę przeciwko Ptolomeuszowi, królowi Egiptu. Ptolomeusz wycofał się przed nim i uciekł, i padło wielu zabitych. W Egipcie zdobyli obronne miasta i zabrał Antioch łupy z ziemi egipskiej. Po zwycięstwie nad Egiptem w 143 roku Antioch wycofał się z wielkim wojskiem, wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało: stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady i wszystko połamał. Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia. Zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju, a w Jerozolimie uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą. To jest fragment z Księgi Machabejskiej, pierwszej Księgi Machabejskiej, pierwszy rozdział od wersetu 1 do 24. Dobrze byłoby sobie ten fragment jeszcze raz przeczytać, ale na razie posłuchajcie. Posłuchajcie. Otóż listopad to miesiąc zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, modlimy się za tych, którzy odeszli, ale uświadamiamy sobie, że my zmierzamy ku śmierci. Śmierć jednak nie jest końcem. Jest paschą, jest przejściem do życia w pełni. Jezus Chrystus zmartwychwstał. On jest całą naszą nadzieją. Jest inny świat, jak śpiewa Antonina Krzysztoń. Ten świat to dom Ojca, pełnia miłości, życia i szczęścia. Wszyscy bardzo tęsknimy za tą pełnią, ale jeszcze jesteśmy pielgrzymami na świecie. Ograniczoność naszego życia, choroby, starzenie się, cierpienie, zawody miłosne, samotność, rozczarowania naznaczają naszą drogę, naszą codzienność. Ale jest to droga, na której mamy odczytywać Boże wezwania, Bożą wolę. Ta droga prowadzi do świętości, do której jesteśmy wszyscy powołani. Wsłuchajmy się, co mówi Pan do nas dziś w dziejach Kościoła na tle wydarzeń świata. I jeszcze raz odczytam trochę inny fragment z Księgi Machabejskiej. Jeden więc do drugiego mówił: przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu. Walczmy w obronie naszego narodu i świętości. Zgromadzili się więc wszyscy, by gotowymi być do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę zmiłowania. Pierwsza Księga Machabejska, trzeci rozdział, wersety 43-44. Żyjemy w Polsce, wolnej Polsce. Polsce, która jest w Unii Europejskiej, w układzie zobowiązań wzajemnych i połączeń. Przeszło 20 lat temu byliśmy częścią bloku wschodniego, podporządkowani centrali, której siedzibą była Moskwa, Kreml. Niektórzy jeszcze ten czas pamiętają. Było jakoś dobrze, przynajmniej tak niektórzy mówili. Byliśmy za żelazną kurtyną, nie wszyscy o tym wiedzieli. Była ideologia, była walka z Kościołem, ateizm marksistowski był religią obowiązującą elity, tych, którzy byli przy władzy i tych, którzy z racji przynależności, którym z racji przynależności dobrze się wiodło. Teraz mamy centralę w Brukseli. Mamy Unię i NATO, układ sił i kryzys ekonomiczny. W listopadzie święto niepodległości Polski, dzień wolny od pracy, uroczystości państwowe, przemówienia, defilady. My w tym dniu pielgrzymujemy do Loreto, sanktuarium Matki Bożej i miejsca, gdzie spoczywa błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Chcemy tam modlić się za kapłanów jak co roku, ale chyba trzeba modlić się też za Polskę. Polska jest niepodległa, ale czy Polacy są wolni? Śpiewamy i modlimy się: otwórz me oczy, o Panie, otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Ale czy też chcemy widzieć, czy widzimy, co dzieje się wokół nas, w naszym społeczeństwie, w naszych miastach, w naszych rodzinach, w naszych sercach? Co dzieje się z naszymi dziećmi w szkołach? Kto i dlaczego je tak deprawuje? Co dzieje się w rodzinach? Dlaczego jest tyle kryzysów małżeńskich, rozwodów? Co dzieje się, że w świecie studenckim tyle młodych ludzi zatraca się w alkoholu, narkotykach, imprezach? Tyle jest agresji i arogancji, poczucia pustki i bezsensu. Dlaczego jest taka beznadzieja? Dlaczego widmo przymusowej eutanazji budzi obsesyjny lęk u 50-latków, gdy za 15, a może 20 lat w naszym kraju dziura demograficzna spowoduje takie ubytki młodych ludzi, a starych będzie tak wielka hałda, że trzeba będzie ich likwidować na miarę Holokaustu? Co się stało, że tyle ludzi żyje na granicy bankructwa, z wielkimi długami, kredytami, uzależnieni od pracy, a jednocześnie obawiający się utraty pracy? Dlaczego jest tyle singli bojących się małżeństwa, uzależnień i zobowiązań z niej płynących, a jednocześnie tęsknimy, aby ktoś nas naprawdę pokochał? Dlaczego młode małżeństwa boją się rodzić dzieci? Jakim zagrożeniem jest dzisiaj dziecko dla ciebie? Jesteśmy w Europie, która stoi na krawędzi bankructwa. Jesteśmy w Unii Europejskiej, która stoi nad przepaścią rozpadu. Gdzie jest Polska i kto w niej rządzi? Media czy politycy? Jakie wartości dzisiaj przemawiają? Jakie są oczekiwania ludzi? Kardynał Wyszyński kiedyś powiedział: gdy człowiek odchodzi od Boga, gubi siebie. Gdy uderza się w Kościół, całe narody idą na rzeź nieprawości. Historia Izraela z czasów machabejskich o tym świadczy. Gdy czytaliśmy słowa Księgi Machabejskiej o sytuacji politycznej i o rzeczywistości narodu wybranego w tym czasie, czyż nie rozpoznajemy pewnych podobieństw z naszą rzeczywistością? Przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu. Ale jak? Przestańmy myśleć tylko o sobie. Zamknięci we własnym egoizmie. Mój mąż, moja żona, mój dom, moje dzieci, ja. Trzeba patrzeć na naród szerzej. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Otwórz się. Popatrz. Trzeba przywrócić miejsce Jezusa Chrystusa w sercu człowieka. Jezus jest Panem ludzkich serc. Gdy ludzie odrzucają Jezusa, gubią siebie. Ewangelizacja jest powrotem Jezusa, Pana i Zbawcy. Mobilizacja, nie każdy sobie i dla siebie, ale razem mamy tworzyć wspólnotę świadków Jezusa. Ewangelizacja to najpierw walka przez modlitwę. Trzeba przywrócić światu jego boskie oblicze. Musi się dokonać odnowa świata, odnowa naszego społeczeństwa, naszych rodzin. Przywrócić miłość, która jest wielką tęsknotą ludzkiego serca. Odnaleźć tę miłość, której źródłem jest sam Bóg, Jezus ukrzyżowany. Jan Paweł II powiedział: najważniejszą rzeczą na świecie jest kochać. Najlepszym sposobem kochania jest ewangelizacja, bo w ten sposób dajemy innym drogocenną perłę i ukryty skarb. Ewangelizacja to przekaz wiary, to budzenie wiary w sercach ludzi. Czytamy w watykańskim dokumencie takie słowa: celem całego procesu przekazu wiary jest budowanie Kościoła jako wspólnoty świadków Ewangelii. Pisze papież Paweł VI: jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażonej życiem i dzielonej z innymi, jako wspólnota braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei i nowego przykazania miłości. Jako lud Boży, który żyje wśród świata i często jest kuszony przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o wielkich sprawach Bożych, dzięki którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzywany, zgromadzony w jedno. Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. To są słowa Zinamenta, to dokument przygotowujący synod biskupów, który będzie w przyszłym roku. Kościół musi nieustannie siebie ewangelizować, musi się nawracać, aby mógł ewangelizować zagubiony w ciemności świat. Ewangelizacja Warszawy 2012 to czas szczególny. Przygotowujemy naszą wspólnotę, ale szukamy innych, inne wspólnoty. Chcemy wspólnie ewangelizować. Potrzebna jest modlitwa, krucjata modlitwy, która będzie mobilizacją i szturmem do nieba. Będzie to walka i przygotowywanie i przywoływanie Ducha Świętego. Jak kiedyś Jan Paweł II nad doliną ludzi zgromadzonych na placu zwycięstwa wołał, tak i my dziś wołamy: niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tylu ludzi zagubionych wokół nas, w naszym mieście, w naszych rodzinach. Ale trzeba też pobudzić tych, którzy są w Kościele, którzy są w naszych wspólnotach i którzy tak bardzo zajmują się sobą, uzdrawianiem, samodoskonaleniem, że nie są zdolni na razie wyjść poza granice własnej niemożności. 21 października w Katedrze Warszawskiej rozpoczęliśmy modlitwę nad Warszawą. Ta modlitwa ma trwać w naszej wspólnocie, w każdym z nas. Krucjata modlitwy. Pytam każdego z was, czy jesteś gotowy wyjść poza granice swojego egoizmu, aby angażować się w krucjatę modlitwy za Warszawę, aby zaangażować się w ewangelizację Warszawy. Pytam was. Jeden więc do drugiego mówił: przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu. Walczmy w obronie naszego narodu i świętości. Zgromadzili się więc wszyscy, by gotowymi być do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmiłowanie.